Stalin, Stalin. Rok 1952. Najgłębszy mrok nad krajem. Stalinowska noc. Tak było. Pośród tej nocy rozlega się w eterze melodia od pokoleń znana Polakom. Trzeciomajowy sygnał nadziei. Admirał Harold Blaine Miller w imieniu amerykańskich przyjaciół Polski dnia 3 maja przekazuje byłemu kurierowi Armii Krajowej, Janowi Nowakowi, rozgłośnie pomost między Zachodem a krajem.
Captain Novak, on behalf of over 25 million Americans, I present to you this news station, Radio Free Europe, the voice of free Poland.
Pierwsza audycja. Pierwsze, a więc wzruszeniem nabrzmiałe słowa do kraju.
Od tej chwili przestajemy być uchodźcami odciętymi od ojczyzny. Zdobywamy możliwość czynnego udziału w życiu społeczeństwa polskiego. Jako ludzie wolni możemy z otwartą przyłbicą bronić interesów i granic Polski. Możemy zachować niezależność myśli i czynów bez obawy narażenia się na prześladowania, czystki i więzienia. Ale zdajemy sobie w pełni sprawę, że Polska Rzesza w wolnym świecie stanowi tylko drobną cząstkę społeczeństwa polskiego. Naród jest tam, gdzie tysiącletnimi korzeniami wrósł w rodzinną ziemię. Otrzymujemy tę nową radiostację z rąk naszych amerykańskich przyjaciół w dniu święta 3 maja, które dla Polaków zawsze było i pozostanie symbolem nadziei. Nadejdzie jeszcze ten dzień, kiedy jutrzenka swobody zabłyśnie znowu nad Warszawą. Będzie to dzień waszego zwycięstwa, waszego triumfu, triumfu narodu, który w najgorszych chwilach nie utracił wiary.
Bo nie ma ziemi wybieranej, jest tylko ziemia przeznaczona. Ze wszystkich bogactw cztery ściany, z całego świata tamta strona.
Historyczna data. 4 marca 1953, godzina 5 rano. Wiadomość dziennika radiowego nadana przed oficjalnym komunikatem rozgłośni warszawskiej. Nowina, na którą czekały miliony.
Wiadomość nadzwyczajna z ostatniej chwili. Sowiecka agencja telegraficzna TASS donosi, że w nocy z 1 na 2 marca Stalin miał wylew krwi do mózgu, który zaatakował ważne centra mózgowe. Stalin stracił przytomność i wskutek wylewu krwi nastąpił paraliż prawej strony ciała oraz utrata mowy.
Radio Moskwa z opóźnieniem potwierdza.
Gawait Moskwa. Centralny Komitet Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.
28 września 1953 roku nadchodzi z Warszawy wstrząsająca wiadomość.
Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, arcybiskup gnieźnieńsko-warszawski, aresztowany został przez bezpiekę w Warszawie w sobotę 26 września.
Przed mikrofonem rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa zabiera głos ksiądz kapelan Tadeusz Kierszke.
Kochani bracia rodacy, właśnie nadeszła wiadomość o aresztowaniu jego eminencji księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski. Przypominają nam się słowa, jakie prymas wypowiedział w czasie ostatniej procesji Bożego Ciała. Biskupi polscy pójdą śladem swoich wielkich poprzedników, a jeśli zajdzie potrzeba, wiarę swoją zaświadczą męczeństwem. Gdyby uwięziony prymas mógł przemówić do swojej osieroconej Rzeszy, na pewno przypomniałby słowa świętego Pawła, słowa napisane w więzieniu. Bracia, trwajcie mocni w wierze.
Smutna wigilia roku 53. Poeta emigracyjny Jan Lechoń wyraża uczucia Polaków w kraju i na obczyźnie.
Wesołych świąt wołamy do nieugiętych szerzycieli tego boskiego wesela, do biskupów i kapłanów, którzy za naród słusznie oszczędzający swe siły wzięli na siebie brzemię mówienia głośno zakazanej prawdy. Wesołych świąt wołamy z głębi synowskich serc do kardynała Wyszyńskiego, który w oczach wszystkich Polaków, choć zawleczony do tajemnego więzienia, teraz właśnie stał się prawdziwym prymasem interreksem, odznaczonym władzą potężniejszą niż ją mieli dawni arcybiskupi gnieźnieńscy, bo zdobytą nieustraszoną odwagą, rozumem nie dającym się zbić swych dróg przez szaleńczą przemoc i niezawodnym poczuciem polskiego i chrześcijańskiego posłannictwa.
Jesienią 1954 roku wybucha sensacja. Człowiek, który miał dostęp do najskrzętniej strzeżonych tajemnic państwowych i partyjnych w Polsce, długoletni załóżnik Bieruta i Bermana, ucieka na zachód.
Jestem Józef Światło, do niedawna podpułkownik UB i wicedyrektor 10 Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Warszawy, a więc Departamentu, którego zadaniem jest, jak to się mówi w języku komunistycznym, ochrona czystości i jedności szeregów partii komunistycznych w Polsce.
Józef Światło, już z drugiego brzegu Atlantyku, zwraca się do swego wieloletniego przełożonego Bieruta.
Porozmawiajmy ze sobą otwarcie, towarzyszu Tomaszu. Ogłosiliście oficjalny komunikat i ruszyliście w całą prasę. Twierdzicie, że od dawna byłem amerykańskim agentem prowokatorem, że jako taki ślizgnąłem się do aparatu bezpieczeństwa po to, by w służbie imperialistów prowadzić tam dywersyjną działalność, montować prowokacyjne dochodzenia, uwikłać niewinnych obywateli i likwidować ich. Przez 10 lat niemal obdarowaliście mnie pełnym zaufaniem i wyznaczaliście mi najpoufniejsze misje i zadania. Najlepszym dowodem tego jest, że mnie, a nie komu innemu, poleciliście aresztować Gomułkę, Spychalskiego, Lechowicza, Jaroszewicza, Rzymirskiego, Hermana Filda i wielu, wielu innych. Bo mieliście do mnie największe zaufanie.
Światło opisuje scenę aresztowania Gomułki.
Była godzina 7 rano, kiedy przyjechałem do Krynicy i wszedłem do pokoju Gomułki w nowym domu zdrojowym. Żony jego Zofii nie było, bo wyszła na chwilę do miasta. Gomułka znał mnie bardzo dobrze. Wszedłem więc, powiedziałem dzień dobry i dodałem, że przyjechałem z polecenia partii i że mam go zabrać ze sobą do Warszawy. Gomułko ubrał się, wsiedliśmy wraz z jego żoną Zofią do samochodu i ruszyliśmy. Planowałem tak całą podróż, aby nie przyjechać do Warszawy w biały dzień. Przyjechałem do miasta w nocy i obstawiłem Gomułkę i jego żonę wprost do miejsca ich uwięzienia. Gomułkę osadzono w Miedzeszynie pod Warszawą, w specjalnej willi, którą dysponował 10. Departament Ministerstwa Bezpieczeństwa.
Jakie były skutki rewelacji światły? Członek Centralnego Aktywu Partyjnego, Seweryn Bialer, po ucieczce na zachód takie ocenił.
Obserwowałem w Polsce niezwykły efekt rewelacji Józefa Światły. Ich bezpośrednim następstwem było polowanie na kozły ofiarne w aparacie bezpieczeństwa, usunięcie Radkiewicza, aresztowanie Fejgina, Różańskiego i Romkowskiego, próby zrzucenia przez Bieruta i Bermana odpowiedzialności na innych, wypuszczanie więźniów politycznych. Wśród wielu innych także Władysława Gomułki. Przyczyniły się one poważnie do zniesienia Ministerstwa Bezpieczeństwa i dwukrotnej reorganizacji aparatu bezpieki i wytworzyły chaos i zamieszanie w tym resorcie. Rewelacje światły przyspieszyły radykalnie dojrzewanie procesów, które doprowadziły do przemian październikowych.